Kolejny temat, który chcemy podjąć w naszych rozważaniach rekolekcyjnych, to duchowość komunii. Wśród soborowych obrazów Kościoła, który jest przedmiotem naszej troski z racji też na zawołanie mariańskie Pro Christo et Ecclesia, pojawia się nowa jego wizja, Kościół jako komunio. W dokumentach Soboru Watykańskiego II w różnych postaciach to pojęcie komunio pojawia się około 370 razy, co świadczy o tym, jak ważna jest to kategoria teologiczna dla wyrażenia tajemnicy Kościoła. Sobór przypomina, że Kościół jest mysterium communionis, a zarazem mysterium trinitatis. Jest tajemnicą wspólnoty, tajemnicą Trójcy. A więc jako wspólnota odzwierciedla wspólnotę boskich osób. Już sam początek Konstytucji Lumen Gentium podaje, Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Wprost jest mowa o wspólnotowym charakterze. Jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. A zatem, że Najświętsza Trójca jest źródłem komunii Kościoła, a zarazem prasakramentem w stosunku do Kościoła. Trzeba jednak przyznać, że pomimo 50 lat, jakie upłynęły od Soboru Watykańskiego II, wciąż w świadomości duszpasterzy i po części chyba ludu Bożego funkcjonuje w jakimś zakresie przedsoborowa wizja Kościoła, którą sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki określił jako deizm eklezjologiczny. Jest to bowiem wizja Kościoła mocno zhierarchizowanego, gdzie inicjatywa idzie od góry. Jest to swoistego rodzaju societas perfecta, czyli niemal społeczność samowystarczalna, której Chrystus nie jest specjalnie potrzebny. Często w różnego rodzaju inicjatywach duszpasterskich w jakimś sensie, może nie do końca uświadomionym, pobrzmiewa taka wizja Kościoła. Kościół to jest właśnie instytucja dobrze zorganizowana, są dyrektywy, zarządzenia, są akcje, są listy, i wszystko musi działać właśnie jako takie wojsko Chrystusowe. Jakby zapomniano, że w Kościele żyje Chrystus, że Kościół jest w swej istocie odzwierciedleniem Przenajświętszej Trójcy. Trzeba nam więc bardziej uwzględniać ten teologiczny, nadprzyrodzony wymiar Kościoła, w który wierzymy. Kościół jest nie tylko podmiotem wiary, ale Kościół jest także przedmiotem wiary. W każdym wyznaniu wiary, w każdym credo mówimy: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wierzę w Kościół. A jeżeli wierzę w Kościół, to dlatego, że ma charakter nadprzyrodzony i my do tego Kościoła należymy i my ten Kościół stanowimy. Ta soborowa, czy ta posoborowa optyka eklezjologiczna Kościoła daje szerokie perspektywy dla różnego rodzaju zrzeszeń w Kościele, o których mówi się, że narodziły się zwłaszcza po Soborze Watykańskim II. To nie jest przypadek, bowiem ta nowa wizja Kościoła jako komunii, jako wspólnoty daje szerokie możliwości i teologiczne podstawy dla różnego rodzaju zrzeszeń w Kościele. Trzeba przyznać, że zrzeszenia w Kościele nie są obok lub na marginesie Kościoła, ale w samym jego sercu. W niejednym przypadku, jeżeli nie w każdym, to właśnie w tych różnego rodzaju zrzeszeniach dokonuje się pierwsze podstawowe doświadczenie wiary i doświadczenie Kościoła. Wiemy też z praktyki duszpasterskiej, jak bardzo ludzie młodzi, potem dorośli, którzy wychowywali się w różnego rodzaju zrzeszeniach, jak bardzo czują się utożsamieni z Kościołem. Jest zupełnie inne ich podejście do rzeczywistości Kościoła niż tych, którzy takiej możliwości nie mieli. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici, która jest bardzo znamienna właśnie dla współczesnych zrzeszeń, pisze, iż w czasach najnowszych zjawisko zrzeszania się katolików świeckich ożywiło się i przybrało charakter szczególnie zróżnicowany, kiedy to powstały i rozszerzyły się liczne i bardzo zróżnicowane formy zrzeszeń, stowarzyszenia, grupy, wspólnoty, ruchy. Możemy więc mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich. Ten fakt jest potwierdzeniem tej nowej optyki eklezjologicznej. W tym cytacie specjalnie zaakcentowałem i chcę to jeszcze raz podkreślić. Cztery formy zrzeszeń. Proszę zauważyć, że Ojciec Święty stosuje nieco inną terminologię, którą chyba warto by było uwzględniać w naszym języku duszpasterskim i kaznodziejskim. My potocznie mówimy ruchy, grupy, wspólnoty, wszystko jedno. Mieszamy te pojęcia. Tymczasem w świetle tego, co uczy Ojciec Święty, i w świetle teologii i socjologii, są to zupełnie różne kategorie. Po pierwsze, pojęciem zbiorczym jest pojęcie zrzeszenia. Dopiero mamy cztery rodzaje zrzeszeń. Stowarzyszenia, których specyfiką jest to, że mają statut, mają ściśle określone zasady przyjmowania, wydalania członków, wyznaczone cele i inne kwestie, które są prawnie uregulowane, i najczęściej stowarzyszenia mają osobowość prawną, kościelną, jak i cywilną. Na przykład Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich jest stowarzyszeniem. Drugi rodzaj zrzeszeń to grupy, których nie należy mylić ze wspólnotami. My nadużywamy pojęcia wspólnota. Grupa to pewna zbiorowość, na ogół niewielka, choć tutaj liczba nie ma większego znaczenia, ale charakterystyczne dla grupy jest to, że ma ona charakter spontaniczny, oddolny, poniekąd nieformalny w przeciwieństwie do stowarzyszenia, i grupa skupia się wokół pewnego celu do zrealizowania, celu o charakterze zewnętrznym, celu przedmiotowego. Na przykład grupa klasa. Klasa jest grupą. Dzieciaki, młodzież są razem dla osiągnięcia określonego celu, jakim jest edukacja. Po osiągnięciu tego celu ta grupa traci rację bytu. Ona się może przekształcić w innego rodzaju grupę lub w inną formę zrzeszenia, ale już nie ma racji bytu, bowiem klasa, cel został osiągnięty, jakim jest przejście do następnej klasy czy do innej szkoły. Podobnie rzecz ma się w wymiarze pastoralnym, w wymiarze religijnym. Natomiast wspólnoty, podobnie jak grupy, skupiają pewną niewielką liczbę osób, które są razem dla celów podmiotowych. Nie dla jakiegoś zadania zewnętrznego, ale są dla siebie. Będą się zmieniać okoliczności, będą się zmieniać cele doraźne, a oni zawsze pozostają, bo są dla siebie. I klasycznym i najbardziej pierwotnym przykładem wspólnoty jest małżeństwo i rodzina. Dzieci dorastają, usamodzielniają się, starsi umierają, a oni są razem dla siebie, w dobrej i złej doli. Nie dla jakichś celów innych, jak tylko dla własnego dobra. I to jest istotna wspólnota. W tym sensie nadużywamy często pojęcia wspólnota, mówimy wspólnota parafialna, no, gdzie jest kilka tysięcy ludzi, my ich nie znamy, oni siebie tym bardziej. Jak można mówić o realizacji celu wewnętrznego, tego wzajemnego wspierania się w ubogacaniu, bardziej stawaniu się człowiekiem, kiedy ci ludzie nawet nie są w stanie nawiązać jakichkolwiek relacji osobowych? Więc mówienie o parafii jako wspólnocie ma bardziej charakter życzeniowy niż faktyczny. No i wreszcie mamy ruchy. Ruchy są podobne do grup, z tym, że grupy mają pewne cele strukturalne, stabilne, natomiast ruchy, jak sama nazwa wskazuje, są reakcją na pewne zjawiska doraźne. Jest ruch w obliczu pewnych zjawisk. I ruchy z zasady nie mają, tak jak stowarzyszenia, ściśle określonych statutowych celów, bardziej działają wokół pewnych idei. I kiedy powód, dla którego ruchy zaistniały, ustaje, ruchy przestają istnieć. Nie należy się dziwić i rozpaczać z tego powodu, że jakiś ruch wygasa. Taka jest jego natura, on powinien wygasnąć, chyba że przekształci się w innego rodzaju strukturę. To tak na marginesie tych słów papieskich, ale warto na to zwrócić uwagę, aby operować pojęciami teologicznymi. Wszakże jesteśmy teologami, więc powinniśmy śledzić naukę Kościoła, aby nie nadużywać pojęć i nie stosować ich w sposób nieadekwatny. Pojęcie zbiorcze zrzeszenia, i mamy cztery rodzaje zrzeszeń: stowarzyszenia, grupy, wspólnoty, ruchy. Rzecz jasna, że ta klasyfikacja nie jest jedyną, jest wprawdzie klasyfikacją papieską, a więc w jakimś sensie najważniejszą, ale podobnych klasyfikacji tych zjawisk zrzeszeniowych w Kościele mamy kilka, jeżeli nie kilkanaście. Warto jeszcze dodać, że Ojciec Święty w tejże adhortacji Christi Fidelis Laici nieco dalej podaje po raz pierwszy w historii Kościoła kryteria eklezjalności tychże zrzeszeń. W ogóle adhortacja Christi Fidelis Laici jest takim dokumentem, gdzie po raz pierwszy w ogóle Kościół zabiera jasno głos w sprawie form zrzeszeniowych. Tego do tej pory nie było. Więc jest to rodzaj odwagi, z jaką Ojciec Święty podejmuje ten problem. Podaje pięć kryteriów eklezjalności, godnych uwagi, zwłaszcza że mamy liczne zjawiska w Kościele, czy zjawiska religijne, bo też trzeba rozróżnić zrzeszenia kościelne, katolickie i chrześcijańskie. To nie są zupełnie te same sprawy. Jeżeli chodzi o te zrzeszenia eklezjalne, to muszą one spełniać następujące kryteria, aby można było powiedzieć, że są w Kościele, że są Kościołem, są środowiskiem, w którym człowiek doświadcza rzeczywistości Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II na pierwszym miejscu stawia kryterium uświęcenia. To jest 31 punkt Christi Fidelis Laici. Można te kryteria tam jeszcze dokładnie sobie doczytać. One są podane w takich punktach. A więc troska o uświęcenie to bardzo znamienne, że dane zrzeszenie na pierwszym miejscu ma się troszczyć o doprowadzenie człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Drugie kryterium: szacunek wobec papieża i biskupa. A więc jakiś rodzaj posłuszeństwa synowskiego, synowski szacunek wobec papieża i biskupa, niekoniecznie proboszcza. Po trzecie, ortodoksja, tak można by to streścić, czyli wierność integralnej nauce Kościoła. Co do tego, nie zawsze te zrzeszenia, które mienią się kościelnymi, nie zawsze tutaj w pełni spełniają te kryteria. Jeszcze bardziej ostrość ten problem rysuje w przypadku czwartego kryterium, jakie można określić mianem ortopraksji, czyli działanie zgodnie z duchem Kościoła. A więc podejmowanie inicjatyw nie obok, na marginesie czy wbrew Kościołowi, ale w duchu Kościoła. To szczególnie dotyczy praktyk liturgicznych czy praktyk ascetyczno-duchowych. Czyż nie jest rzeczą dziwną, czy można mówić, że to jest jedność Kościoła, jeżeli w kulminacyjnym momencie, jakim jest Wigilia Paschalna, parafia przeżywa swoją Wigilię Paschalną w górnym kościele, a jakie jest zrzeszenie po swojemu w dolnym kościele? Pytanie, czy to jest zgodne z kryterium eklezjalności, czy to jest jedność Kościoła, czy to jest doświadczenie jedności Kościoła komunii. No i piąte kryterium, jakie Ojciec Święty podaje, to troska o promocję wartości ludzkich. To bardzo interesujące kryterium, bo wydaje się często, że różnego rodzaju, jak my mówimy, ruchy kościelne czy zrzeszenia kościelne za bardzo się koncentrują na sobie, na swoim tak zwanym uświęceniu, stają się często towarzystwem wzajemnej adoracji, zapominając o sprawach, które są wokół nich. Ojciec Święty zwraca uwagę, że istotna jest ta troska o promowanie wartości ludzkich, o rozwój całego człowieka, a więc także sprawy, które dotyczą jego egzystencji tej doczesnej. Szacuje się, że w zrzeszeniach w świecie, w zrzeszeniach eklezjalnych w świecie bezpośrednio zaangażowanych jest około 45 milionów katolików. To jest potężna armia ludzi, którzy mają nową wizję Kościoła, nowe doświadczenie Kościoła właśnie poprzez te formy zrzeszeniowe. W Polsce szacuje się, że jest to około 1,5 miliona osób zaangażowanych w różne formy zrzeszeniowe w Kościele. Czy jest to dużo, czy jest to mało, trudno jednoznacznie ocenić. Niemniej sądzić należy, że jest to takie wojsko Gedeona, które może dokonać gruntownej ewangelizacji całego narodu czy całych społeczeństw. Taką też wizję miał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, który chciał kształcić, formować elity, aby Kościół mógł być ekspansywny. Pewien model Kościoła masowego, ludowego zdaje się wyczerpywać w tamtych latach i Blachnicki w takiej proroczej wizji widział potrzebę formowania elity katolickiej. I to w jakimś sensie się sprawdziło, gdy przyszły te przemiany społeczne pod koniec lat 70. Jak wiadomo bowiem, w zakładach pracy były strajki, to właśnie ludzie z Oasy, to oni upominali się o mszę świętą, obecność kapłana. Gdyby tych uformowanych świeckich apostołów nie było, trudno powiedzieć, jaki kierunek, jaki charakter przybrałby ten protest społeczny. Warto jeszcze przywołać jedno zdanie z Christi Fideles Laici, skoro mówimy o tej komunijności Kościoła. Otóż Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo mocno w 9 punkcie Christi Fideles Laici podkreśla, że świeccy w Kościele, którzy są w Kościele, nie tylko, że należą do Kościoła, ale sami są Kościołem. Nie tylko należą do Kościoła, nie tylko są przedmiotem naszej duszpasterskiej troski, nie tylko są tymi owieczkami, które trzeba co rusz zapędzać do tej sakramentalnej zagrody, ale oni są Kościołem. To znaczy biorą pełną odpowiedzialność za kształt Kościoła. To stawia im bardzo wysokie wymagania. Ten nowy duch Kościoła, jaki proponuje nam Sobór Watykański II, Kościoła jako komunii, jako wspólnoty, winien znajdować i de facto znajduje oddźwięk także w życiu kapłanów i osób konsekrowanych. To staje się bardzo ważnym wymiarem kapłańskiej duchowości. Trudno bowiem sobie wyobrazić kapłańską posługę w izolacji, w oderwaniu od rzeczywistości Kościoła, który jest wspólnotą. To ma też ogromne znaczenie dla jakości i form podejmowanej posługi pasterskiej. Stąd pojawia się zalecenie Magisterium Ecclesiae, aby kapłan był człowiekiem komunii. Skoro jesteśmy w kościele komunii, to kapłan ma być człowiekiem komunii. Przede wszystkim wobec swojego środowiska, swojego prezbiterium, do czego zobowiązuje go inkardynacja, czy to diecezjalna, czy zakonna, jak również wobec wiernych, którym posługuje. W dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, Tota Ecclesiae, które już cytowałem, znajdujemy słowa, że kapłan powinien podjąć wszelkie wysiłki, by odrzucić przeżywanie swojego kapłaństwa w sposób wyizolowany i subiektywistyczny, a dążyć do rozwijania więzi braterskich. W czym ma się wyrażać ta duchowość komunii kapłana, osoby konsekrowanej? Na podstawie dokumentów Kościoła można wskazać kilka obszarów tej komunijności w życiu duchowym kapłana, zwłaszcza zakonnego. Po pierwsze, synowska cześć i miłość do biskupa miejsca, gdzie posługujemy. Jesteśmy bowiem w kościele lokalnym, którego przewodnikiem, którego zwierzchnikiem, którego głową jest biskup. Chodzi o to, aby być w duchowej jedności z biskupem, wspierać go modlitwą, i to nie tylko we mszy świętej i od czasu do czasu w liturgii godzin, ale częściej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy często poddawany jest surowej krytyce, a wiemy, że temat biskup jest częstym tematem naszych kapłańskich rozmów. Są pewne zestawy kapłańskich rozmów. Zestaw numer 1 to biskup i kuria, zestaw numer 2 to budowa, zestaw numer 3 to samochody, zestaw numer 4 i tak dalej. Można byłoby wiele takich zestawów zrobić. Ten duch komunijny kapłana wyrażać się będzie w relacji do biskupa także wtedy, gdy jesteśmy świadkami krytyki. Wtedy można by się pytać, postawić sobie takie pytanie. Owszem, widzimy różne nieprawidłowości lub też wydaje nam się, że biskup nie postępuje tak, jak powinien. Wobec tego pytanie, co robię w trosce o jedność Kościoła, aby jego posługa była lepsza, była doskonalsza. Bo łatwo jest krytykować, tylko co robię, aby mu w tym pomóc? Po drugie, ten komunijny charakter duchowości kapłana ma się wyrażać w więzi ze współbraćmi. To może przybierać postać modlitwy za zmarłych kapłanów, także tych diecezjalnych, bowiem jesteśmy w jednym kościele lokalnym, więc nie tylko pamiętamy o kapłanach naszych ze zgromadzenia, czy też kapłanów stowarzyszonych, ale także kapłanów diecezjalnych. Bierzemy udział w ich pogrzebach, wspominamy rocznice śmierci, które są podane czy to w Liber Defunctorum, czy w rubrycelach. Często na dole mamy nazwiska kapłanów i rok śmierci. Warto byłoby choć jedno westchnienie za nich skierować do Boga. To jest wyraz tej duchowej więzi, to jest właśnie to poczucie komunii w Kościele. Tym więcej naszej modlitwy, ofiary, może nawet i pokuty wynagradzającej, potrzebują kapłani słabi, błądzący, przeżywający kryzys. Łatwo jest ich poddać krytyce, mówić o nich, ale dużo rzadziej podejmujemy jakiś trud, aby ich przynajmniej duchowo wesprzeć, jeżeli nie w jakiś inny sposób. Także troska o dobre imię, o współbraci kapłanów, zwłaszcza wobec świeckich czy obcych, to wyraz naszej komunijności, naszego ducha komunii. Kolejny przejaw tej duchowości komunii to troska o powołania kapłańskie. W dyrektorium Tota Ecclesia czytamy, że troska o powołania kapłańskie to niezbywalna potrzeba miłości duszpasterskiej, by każdy prezbiter, wspomagając łaskę Ducha Świętego, zatroszczył się o wzbudzenie przynajmniej jednego powołania kapłańskiego, które mogłoby kontynuować jego posługę. A więc zatroszczenie się o wzbudzenie przynajmniej jednego powołania kapłańskiego. To jest także wyraz pewnego instynktu ojcowskiego. Tak jak każdy ojciec, każdy mężczyzna chce mieć syna, tak i kapłan powinien w jakimś sensie duchowo zrodzić takiego syna do kapłaństwa, aby miał, kiedy odejdzie do wieczności, miał swojego następcę, swojego kontynuatora. Wyrazem duchowości komunii kapłana szczególnie zakonnego, jest współpraca z innymi instytutami życia konsekrowanego, na przykład z zakonnicami czy członkami instytutów świeckich. Trzeba umieć docenić to, co robią, a przede wszystkim to, że są. Częste podejście kapłanów, zwłaszcza diecezjalnych, świadczy o braku zrozumienia sensu życia konsekrowanego. Jest to zresztą efekt nie dość zadowalającej formacji seminaryjnej, w której problematyka życia konsekrowanego, jak przewiduje to Ratio Studiorum, jest szczątkowa. I gdyby nie to, że jeździłem na oazy i miałem do czynienia z siostrami właśnie poprzez oazę, to miałbym problem. Zresztą zetknąłem się osobiście z tym, bo trafiłem zaraz po święceniach do parafii, dużej 18-tysięcznej parafii w Radomiu, przy której, czy na terenie której, w sąsiedztwie, właściwie to u sióstr była parafia przez przynajmniej jakiś czas, potem już była plebania, gdzie było 30 kilka sióstr, w tym co najmniej 20 junioristek. I oczywiście one przychodziły do spowiedzi, do konfesjonału na co dzień. No i teraz pytanie, co ja mam z nimi robić? Ja nie wiem kompletnie, jak ja mam się znaleźć w konfesjonale wobec sióstr, które przychodzą do spowiedzi. Księża diecezjalni często patrzą na siostry zakonne w sposób taki bardzo praktyczny. Nieraz słyszałem, jak księża mówili, no i ja nie mam pożytku z tych sióstr w parafii. Ja tu potrzebuję, żeby mi pomogły, a one nie chcą. Bo to nie jest tania siła robocza. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że sensem życia zakonnego nie jest tylko to, co siostry robią, ale to, że są. Bowiem jak pisze w Vita Consecrata, życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. A więc istotą jest to, by być znakiem profetycznym, a my często patrzymy na siostry zakonne tylko pod kątem ich użyteczności. Tymczasem ta współpraca z innymi instytutami życia konsekrowanego, uwzględniająca całe bogactwo tych form, bo przypominam, że mamy co najmniej 7 form życia konsekrowanego, wyraża tę duchową jedność, to bycie w sercu Kościoła, bycie sercem Kościoła i wspieranie się w trosce o Kościół niejako od wewnątrz. Mamy być duchowym zapleczem Kościoła, tak jak serce w organizmie. Żywo reaguje na każdy gest, na każdą myśl, na każdy ruch. Takimi mają być wszystkie instytuty życia konsekrowanego, zwłaszcza w jedności. To jest wyraz tej duchowości komunii Kościoła, do jakiej dąży Sobór. Kolejnym przejawem tej duchowości komunii jest troska o kapłanów starszych i chorych, która się wyraża poprzez odwiedziny, poprzez realną pomoc materialną, duchową, moralną. Często ten starszy, schorowany kapłan nie ma siły, by udać się gdzieś do spowiedzi, więc taka wizyta i jakaś dyskretna sugestia może wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom. Warto też angażować się w różne diecezjalne stowarzyszenia kapłańskie, także po to, aby wnosić ducha własnego zgromadzenia, wnosić to bogactwo charyzmatu, jakim my żyjemy, dzielić się tym charyzmatem z innymi. Nie być, przepraszam za porównanie, jak pies ogrodnika. Sam nie zje i drugiemu nie da. Nie da się posilić. W ten sposób, zasilając te różne stowarzyszenia kapłańskie, czy w ogóle spotkania kapłańskie swoją obecnością, możemy je chronić przed zbytnim sformalizowaniem, dając element właśnie własnej duchowości, większej gorliwości i klimatu także życia wspólnego. Niezmiernie istotny dla budowania Kościoła jako komunii w tym mikrowymiarze jest rodzinny, braterski klimat w domu zakonnego i parafii. Mówi o tym dyrektorium Tota Ecclesia. Proboszczowie powinni rozwijać życie wspólne w domu parafialnym ze swoimi wikariuszami, pobudzając ich do gorliwości jako swoich współpracowników i uczestników troski duszpasterskiej. Wikariusze ze swej strony w celu budowania więzi kapłańskiej powinni uznać i szanować autorytet proboszcza. Co nie znaczy, że nie ma przestrzeni do dialogu, do wzajemnej correctio fraterna, do wymiany doświadczeń i do współodpowiedzialności. Dla budowania tego klimatu braterskiego w domu ogromnie ważną sprawą są wspólne modlitwy i wspólne posiłki. Na to też mocno kładzie akcent nauczanie Kościoła. Bywa tak, zwłaszcza na plebaniach diecezjalnych, gdzie księża kontaktują się ze sobą za pomocą karteczek zostawianych kościelnemu. Nie widzą się może tylko tyle, że na odległość jeden siedzi w konfesjonale, a drugi przy ołtarzu i się skrzętnie omijają. I gdyby taka sytuacja się zdarzała w domach zakonnych, byłoby to coś nie do przyjęcia, nie do wyobrażenia. Natomiast tymi osiami więzi braterskich ma być wspólna modlitwa i wspólny posiłek. Nasunęło mi się takie skojarzenie, że wspólnota, zwłaszcza zakonna, jest jak trójnożny stół. Stół na trzech nogach. Jeżeli któraś z tych nóg jest za krótka, ten stół jest niestabilny. Ustawienie czegokolwiek na nim jest ryzykowne. A te trzy nogi tej płaszczyzny to czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Jeżeli u każdego z członków wspólnoty któraś z tych wartości zaczyna kuleć, są jakieś braki pod tym względem, odbije się to wcześniej czy później na jakości domowej wspólnoty. Nie upamujmy się. To będzie widać, to będzie czuć. Bardzo ważną sprawą dla budowania komunii Kościoła w tym mikrowymiarze, jaką jest moja lokalna wspólnota, jest braterskie upomnienie, zgodnie z tym, czego uczy Ewangelia. Najpierw w cztery oczy, delikatnie. Jeżeli to nie pomoże przy świadku, a jeżeli i to będzie za słabe, to, jak mówi Pismo Święte, donieś Kościołowi. Nie w sensie takiego donosu, jak to potocznie się rozumie. Ja to odczytuję inaczej. Zaproś Kościół do troski o tego człowieka, który błądzi. Nie tyle donieś, zdenuncuj go, ale zaproś Kościół, abyśmy wszyscy razem otoczyli go troską na różne sposoby, by mu pomóc. Tymczasem nasi bracia kapłani często, owszem, może i dokonują takich braterskich upomnień, ale w sposób taki pośredni, zawoalowany. Mam tu przed oczyma różne sytuacje, kiedy księża trochę ironizują, jakąś ironią, jakimiś takimi żartami próbują zwrócić uwagę. No ale jeżeli ktoś nie zna się na żartach, jeżeli ktoś nie wyczuwa tej ironii, to takie correctio fraterna niewiele pomoże. A już na pewno jest to niedopuszczalne, aby w jakimś sensie ironizując umacniać przeświadczenie, że jest dobrze. No nie wolno się bawić cudzymi słabościami, bo to może mieć bardzo tragiczne skutki. I teraz pytanie, kto za to bierze odpowiedzialność? Staniemy kiedyś na sądzie Bożym i Pan Bóg nas zapyta. Zapyta nas o to. Ten komunikat, correctio fraterna, powinien być jednoznaczny, prosty, jednoznaczny, wyrażający nie tyle osąd, co może najpierw bardziej dzielenie się swoim odczuciem. Mogę komuś powiedzieć, jesteś głupi, a mogę mu powiedzieć, jest mi przykro, że mówisz głupstwa. To jest zupełnie co innego. Bo mówiąc, jesteś głupi, oskarżam go. Więc on ma prawo się bronić. No i pyskówka gotowa. Albo potem i rękodzieła, czy rękoczyny. A mogę mu powiedzieć, co ja czuję. Moje odczucie jest właśnie takie. Nie można się obrazić na cudze odczucie. Ale może to być sygnał dla tego człowieka, że aha, moje zachowanie wywołuje takie reperkusje. Muszę coś tu zrobić. A więc ta correctio fraterna powinna też kierować się taką znaną zasadą fortiter in re, suaviter in modo. Mocno co do zasady, mocno co do istoty, ale łagodnie w sposobie. Można na kogoś otworzyć usta, można się wydrzeć i wywoła to niewielki efekt, a można szeptem powiedzieć pewne rzeczy, które pójdą w same pięty. Chciałbym jeszcze przywołać może dłuższy nieco cytat z książki Jeana Vanier, twórcy wspólnot Wiara i Światło oraz Asz, który w książce pod tytułem Wspólnota miejscem radości i przebaczenia pisze tak. Bardzo wymowne jego doświadczenie. Życie we wspólnocie jest miejscem, gdzie się odkrywa głęboką ranę własnego bytu. Uczy się ją przyjmować i wyraża się na nią zgodę. Mogą to być początki odrodzenia. Tak, nasze narodziny zaczynają się od tej rany. Żyć we wspólnocie to odkryć i pokochać tajemnicę własnej osoby w tym, co stanowi jej niepowtarzalność. Nie trzeba szukać idealnej wspólnoty. Chodzi o to, by kochać tych, których Bóg dzisiaj postawił obok nas. Są oni dla nas znakami obecności Boga. Wolelibyśmy może inne osoby, weselsze, inteligentniejsze, ale właśnie te Bóg nam dał, wybrał je dla nas. Z nimi mamy tworzyć jedność i życiową więź. Wspólnota to miejsce straszne. To miejsce ujawniania się naszych ograniczeń i naszego egoizmu. Kiedy zaczynam na stałe przebywać z innymi, odkrywam moją nędzę i moje słabości, moją niezdolność do porozumienia się z niektórymi ludźmi, moje zahamowania, zamęt w sferze uczuciowej i seksualnej, moje pragnienia, które zdają się być nienasycone, moje frustracje, zazdrości, nienawiści i chęć niszczenia. Dopóki byłem sam, mogłem wierzyć, że wszystkich kocham. Teraz, będąc z innymi, zdaję sobie sprawę, jak bardzo jestem niezdolny do miłości, jak bardzo odmawiam innym prawa do życia. Życie we wspólnocie jest bardzo przykrym ujawnieniem ograniczeń, słabości i ciemności mojego ja. Często nieoczekiwanym ujawnieniem ukrytych we mnie potworów. Jeżeli jednak przyjmiemy, iż te potwory w nas się znajdują, możemy pozwolić im wyjść na wierzch i je ujarzmić. Na tym polega wzrastanie ku wyzwoleniu. Wspólnota staje się stopniowo miejscem wyzwolenia. Kiedy odkrywamy, że jesteśmy akceptowani i kochani przez innych, sami siebie lepiej akceptujemy i kochamy. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście Novomillenio in Unte wzywa nas, byśmy czynili Kościół domem i szkołą komunii. To wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeżeli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. I Jan Paweł II daje wykładnię tego, co rozumie przez duchowość komunii. Przede wszystkim jest to, jak pisze, spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze, pisze Jan Paweł II. Dalej, duchowość komunii to zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne. I po czwarte, duchowość komunii, która buduje Kościół jako wspólnotę od wewnątrz, to umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność i zazdrość. Drodzy bracia, Chrystus Pan modlił się ut unum sint, aby byli jedno. I to pragnienie wyraził przede wszystkim wobec swoich sług, tym, których zaprosił do stanowienia Eucharystii. Tej prośby Chrystusa nie można zlekceważyć bez krzywdy dla mistycznego ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, i bez osobistej szkody. Dlatego trzeba nam podjąć trud budowania, umacniania więzi w Kościele, zwłaszcza Kościele lokalnym, w naszych wspólnotach, wszędzie tam, gdzie doświadczamy Kościoła w miniaturze. To jest przecież praktyczny wymiar tej idei, która nam przyświeca, pro Christo et Ecclesia. To może być milczące, ale jakże skuteczne świadectwo dla współczesnego, zatomizowanego świata. Być świadkiem jedności, być świadkiem komunii, to być może, jak mówił papież Paweł VI, ostatnia Ewangelia, którą zdolny jest czytać współczesny świat. I pytania do refleksji. Po pierwsze, co moim zdaniem należałoby zmienić w domu, w którym jestem, aby bardziej odczuwalna była jedność? Po drugie, co ja konkretnie mogę i powinienem zrobić, aby usunąć przeszkody do wzajemnego porozumienia się i pojednania w mojej wspólnocie domowej czy zgromadzeniu? Bo my często mamy oczekiwanie, niech ktoś to zrobi. Co ja mogę zrobić, aby usuwać te przeszkody? I po trzecie, co w życiu wspólnym stanowi dla mnie największą trudność i dlaczego?